Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Na spotkanie z naszym gościem dnia zaprasza Adam Szymański. Drodzy Państwo, dziś w studiu witam kompozytora, muzyka, organistę, doktora Krzysztofa Niegowskiego. Cześć Krzysztofie.
Cześć, witam. Dzień dobry wszystkim. Szczęść Boże.
Właściwie w świecie artystycznym nie używa się tytułów naukowych. Panie doktorze, nie mówi się do kompozytora. Ale drodzy Państwo, Krzysztof Niegowski jest również dyrektorem diecezjalnego studium organistowskiego w Kaliszu. Dlatego jako do pedagoga możemy też zwracać się do ciebie jako do doktora, prawda?
Tak, ale myślę, że to nie jest takie używanie tych tytułów ważne.
Istotne.
Tak,
no,
tak.
No oczywiście, że nie. Drodzy Państwo, ja chciałem skorzystać z okazji, bo wszyscy chodzimy do głównego kościoła kaliskiego, do katedry, w której od 25 lat organistą jest właśnie Krzysztof Niegowski. 25 lat, jubileusz radia, ale również już za chwilę właściwie ten jubileusz twój, bo w czerwcu znamy głos Krzysztofa Niegowskiego. Wiemy, jak pięknie gra w czasie mszy i po mszy, jak koncertuje. Czasami chodzimy na jego koncerty również autorskie, ale nie znamy jego dorobku artystycznego i tej osoby przede wszystkim. Myślę, że to znakomita okazja, by gość dnia mógł nam się zaprezentować. By maksymalnie wykorzystać czas naszego spotkania, pozwolę sobie, Krzysztofie, że jako prawę naszego dialogu będziemy mieć twoje kompozycje. Co byś zaproponował, żeby nam grało w tle?
Zaproponowałbym kolędy. Jest czas jeszcze taki, gdzie kolędy możemy usłyszeć, czyli nowy utwór, czy taki miks kolęd, trochę Betlejem polskie, prawykonane w kościele franciszkanów w Kaliszu 7 stycznia. Ewentualnie coś innego.
Coś z tryptyku rzymskiego?
A, tryptyk też jak najbardziej.
Dobrze. Te utwory, które będą w tle naszej rozmowy, to właśnie te kompozycje, o których mówił Krzysztof.
I jeszcze, gdyby się zmieściło, to dodałbym Septem Sidera, przynajmniej jedną część z tekstem Kopernika, przepisywanym Kopernikowi, ale bardzo religijnym i bardzo takim ciepłym tekstem.
Cieszę się, że możemy mieć i rozmowę z tobą, i troszeczkę usłyszymy twojej muzyki. Krzysztofie, jak przebiegała twoja kariera artystyczna, ale w ogóle w jaki sposób, jak to się stało, że zainteresowałeś się muzyką?
Trochę przez przypadek zainteresowałem się muzyką, bo mieszkaliśmy z rodzicami koło Słupska i w pierwszej klasie podstawówki pani jechała do szkoły muzycznej z całą klasą. Ja wtedy byłem chory trochę i w domu byłem, ale przyszła nauczycielka do mamy i mówi: nie, niech Krzysiek też jedzie z nami. I mama się zgodziła. No i pojechaliśmy na przesłuchania do szkoły muzycznej do Lęborka. I z całej klasy dwie osoby się dostały do szkoły, ja i koleżanka. No właśnie, i tak to się zaczęło, trochę przez przypadek.
Najpierw fortepian czy jakiś inny instrument?
Tak, najpierw fortepian. Pierwszy stopień, 6 lat fortepianu. A dopiero później, jak już człowiek bardziej świadomy, to jeszcze rok fagotu. Był taki trochę odskocznia. No i później urzekły mnie organy, no i już przy tych organach zostały.
Słupsk to jest bardzo daleko od Kalisza. Jak ty się znalazłeś?
Dziadek pochodził z Kalisza, a z babcią się spotkali na robotach w Niemczech. No i po wojnie tam było dobre warunki, żeby się osiedlić. Tam władza promowała to miejsce, no to przenieśli się do Słupska, ale dziadek mówił, bo już świętej pamięci: nie, to nie jest Polska, tutaj do Kalisza musicie, do jego rodzinnych stron. No i tak się stało, że faktycznie jesteśmy w Kaliszu.
Szkoła muzyczna też w Kaliszu? Od kiedy?
Szkoła muzyczna w Kaliszu od 81 roku, no właśnie, do skończenia jej, czyli 6 lat pierwszego stopnia, 6 lat drugiego stopnia na organach.
Właśnie, nie zdajemy sobie często sprawy, jak długo trwa edukacja muzyczna. 6 lat, drodzy Państwo, pierwszy stopień, 6 lat drugi, później jeszcze 5 lat studiów. Ile pracy, ile nauki trzeba włożyć, ile pasji w to, by zostać muzykiem. W Kaliszu po szkole muzycznej przyszedł uniwersytet, tak?
Tak, 2 lata byłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tutaj na wychowaniu muzycznym, po czym przeniosłem się, to może źle sformułowane, zdałem do Akademii Muzycznej. Zafascynował mnie profesor Józef Świder, bo myślałem o Krakowie w ogóle i jak jechałem, przejeżdżałem przez Katowice, to mówię, o jakie brzydkie miasto, nigdy tu nie będę studiował na pewno. No ale jednak profesor Świder, kompozytor churalny, wykładał w Katowicach i właściwie dzięki niemu do Katowic, do niego, do jego klasy się dostałem. No i ukończyłem właśnie kompozycję w Katowicach.
Poznaliśmy się właśnie wtedy, gdy byłeś jeszcze tutaj w Kaliszu, na uniwersytecie. Ja miałem przyjemność troszeczkę towarzyszyć chórowi, w którym śpiewała również moja żona Beata, ale również wydawało mi się, że mogę uczestniczyć w zajęciach churalnych i nawet siedziałem właśnie obok ciebie na wielu próbach. Oczywiście byłem bardzo mało zdolnym chórzystą pod względem biegłości w czytaniu nut, łapania melodii, dlatego dałem też sobie troszkę spokój, bo chór był prawie zawodowy. Ale już znamy się od tego czasu, gdy byłeś na Uniwersytecie w Kaliszu.
Bo to jeszcze profesor Rubiński pewno prowadził.
Profesor Rubiński prowadził ten chór, tak. No, szykował się jakiś wyjazd zagraniczny, więc bardzo chciałem pojechać z wami, ale nie udało się. A powiedz, bo to jest tak, profesor Świder, kompozytor, właśnie wtedy też śpiewaliśmy chyba Marsz Świdra, tak jak pamiętam z tamtych czasów, i został twoim profesorem w Katowicach?
Tak, został profesorem i w sumie byłem jednym z nielicznych studentów jego, bo w sumie podczas moich 6 lat to chyba miał 4 studentów. Jeden wcześniej skończył, jakoś jeszcze 2 po mnie przeszło, także niedużo tych studentów miał, wbrew pozorom.
Ale tak, w Kaliszu studiowałeś wychowanie muzyczne na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Katowice to już wyższa półka, to już jest kompozycja.
Kompozycja, tak. Akademia Muzyczna, inne wymagania, inny styl pracy, tam faktycznie trzeba dużo poświęcić, dużo czasu, dużo przemyśleń i rozwijać się w bardzo taki zdecydowany sposób.
No właśnie, nie można sobie pofolgować nic.
Tak.
Bo to trochę wyścig, artystyczny wyścig szczurów troszeczkę pewnie.
Trochę tak. Jest.
A kiedy w ogóle zainteresowała Cię kompozycja? Bo to jest odrębna jednak dziedzina, prawda? Można być znakomitym wykonawcą, biegłym instrumentalistą, a w kompozycji to już jest, mówię, inna półka.
Tak, ale to już właściwie od pierwszego stopnia, od szkoły, już tak pisałem trochę takie piosenki, różne jakieś miniatury. Pamiętam w TBF-ie, w Technikum Budowy Fortepianów, już moje piosenki, czy tam utwory na akademiach, czy na jakichś występach też prezentowałem, ale tak właściwie od takiej strony już studiowania, to dopiero na studiach w Kaliszu tutaj, bo kiedy zacząłem granie w katedrze, to też zacząłem pisać utwory takie i na chór, i na kwartet smyczkowy, które były nawet wykonywane na święceniach kapłańskich tu w Kaliszu, takie użytkowe typowo. I tu muszę powiedzieć, bo utwór, który napisałem na święcenia i wszyscy mówili, o jaki piękny utwór i fajnie tutaj błogosławieństwa. Pokazałem go później na egzaminie wstępnym na Akademię do Katowic. Profesor Świder zobaczył i mówił, a to się nie nadaje. Od razu odrzucił, nie, musi pan coś napisać takiego artystycznego. No i napisałem taki utwór, w którym nie było żadnego dźwięku wysokościowego, tylko same szumy i ten później przywiozłem go i mówił, tak, to jest to.
Do wykonania się w kościele nie nadaje.
Ale jako kompozycja.
Jako artystyczne wymagania profesora Świdra spełnia. No już zacząłeś mówić o tych swoich pierwszych kompozycjach. Pierwsza taka istotna dla ciebie kompozycja, która spełniała i te oczekiwania widzów, i tych profesorów wymagających.
Oj, nie wiem, ale taki mam sentyment do Stabat Mater. To też w czasie studiów już napisałem. Taki 8-częściowy na chór dziecięcy plus trio smyczkowe. No myślę, że to już taki artystyczny i muzycznie też ładny. Także mam do niego sentyment.
Aha, bo jeszcze też wspomniałeś o edukacji twojej, o TBF-ie. Wcześniej nie mówiliśmy o tym. Również byłeś uczniem TBF-u, tak?
Tak, Technikum Budowy Fortepianów.
Skończyłeś, tak?
Skończyłem, wszystko się dobrze skończyło.
Jakby trzeba było, to jesteś w stanie wyremontować fortepian?
Jestem w stanie, chociaż to się zapomina trochę. I jeżeli człowiek nie pracuje, jakby nie cały czas nie jest w tym, to trochę jednak
pierwszy stopień szkoła muzyczna, drugi uniwersytet jako student, Akademia Muzyczna Katowice, TBF, a jeszcze dochodzi, po studiach na Akademii Muzycznej zacząłeś również pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Kaliszu jako już pedagog.
Tak, zacząłem. I w sumie 10 lat pracowałem tutaj na UAM-ie.
W jakim charakterze?
W charakterze wykładowcy. Prowadziłem kształcenie słuchu, ale też miałem organy i improwizację organową. Na kierunku muzyka sakralna były takie typowo specjalistyczne przedmioty organowe i liturgiczne trochę.
Cofamy się 25 lat. To jest czas już po wizycie Jana Pawła II w Kaliszu, gdy trafiłeś do katedry. Jak to się stało?
A zanim powiem, to jeszcze powiem, bo podczas wizyty Jana Pawła II w Kaliszu grał na organach profesor Kazimierz Madziała i ja mu pomagałem. I grałem Święty Święty podczas mszy i Barkę na koniec. I później Jan Paweł II powiedział po Barce: dziękuję wam za tą pieśń. I ja to odebrałem, że tak osobiście mi papież dziękuje.
Tak? No pewnie tak było. No to jak już brałeś udział w takiej uroczystości, to chyba gdy składałeś aplikację do katedry, to chyba było łatwo. Jak to było?
Zanim poszedłem do Katowic, to proboszcz Andrzej Gaweł mówi: Krzysztof, wracasz do Kalisza, do katedry, bo wcześniej przed studiami tutaj też grałem, pomagałem profesorowi w grze w katedrze, także no to nie była jakby pierwsza...
Pierwszy kontakt
z katedrą właśnie.
No tak, rzeczywiście w katedrze, no ja też tak pamiętam, bo od tak dawna też chodzę do tego kościoła. Rzeczywiście czasami było cię już słychać wtedy jeszcze, gdy jeszcze nie zacząłeś swojej właściwej pracy. Mhm. No a przyjęcie obowiązków głównego organisty w katedrze?
To było 1 lipca 1999 roku, także 25 lat temu w lipcu upłynie. No szybko mija czas, ćwierć wieku już minęło, a człowiek ciągle jest w jednym miejscu.
Drodzy Państwo, często możemy po mszach świętych usłyszeć wspaniałe wykonania klasycznych utworów organowych w wykonaniu Krzysztofa. Nie tylko utwory z oprawy liturgicznej mszy, Pożegnanie Ojczyzny, Ogińskiego, Bacha i wiele, wiele innych, co jest, no nie ukrywam, dodatkową atrakcją uczestniczenia w mszach świętych w katedrze. Krzysztofie, ale chcę też zapytać, bo nie skupiasz się tylko i wyłącznie na muzyce organowej. Ciebie pociągają większe formy muzyczne.
Tak, no muzyka jest taka szeroka. Jeżeli można użyć innych instrumentów, a tym bardziej jakiejś orkiestry czy większych składów, gdzie barw jest więcej, więcej możliwości, no to oczywiście korzystam z tego. I no, takim przykładem jest właśnie tryptyk rzymski, który był poszczególne części wykonywane. Pierwsza to rok po śmierci Jana Pawła II, no a potem w kościele franciszkanów druga część, a ostatnio nagrana na płytę trzecia część.
A w twojej dyskografii, pochwal się troszeczkę tymi osiągnięciami, co znajdziemy?
W dyskografii, no kilka rzeczy jest. Kolędy z filharmonią, właśnie ten tryptyk rzymski. Teraz ostatnio napisałem też do Jana Pawła II słów pieśń L'Amore, która była wykonywana w Kanadzie i też nagrana na płytę przez taki zespół kameralny. Tutaj nawet z Kalisza był profesor Robert Adamczak i Adam Michalak.
No ja jeszcze mam jedną płytę, inną, u nas w domu, twoją, Aweverum.
A Aweverum też, tak. No nawet człowiek zapomina.
To powiedz o tej płycie, bo to ciekawa jest sprawa.
Aweverum, tam jest chyba 9 utworów, wszystkie Aweverum, różnych kompozytorów, od chorału gregoriańskiego, poprzez Josquin de Pré, Elgara, poprzez współczesny Mariano Garau, oczywiście Mozarta. No i ostatnim utworem jest moje Aweverum, wykonane z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej i chórem Studium Organistowskiego w Kaliszu.
A ciekawi mnie, czy w Kaliszu można gdzieś nabywać te płyty? Czy postarałeś się, by w którymś punkcie takim z literaturą, z muzyką sakralną znalazły się twoje płyty? Jeśli nie, to cię gorąco namawiam do tego.
Nie, niestety nie, ale to jest dobry pomysł.
Bo... No wiesz, przy Bazylice Świętego Józefa jest no, już z tradycjami sklepik, takim z dewocjonaliami artystycznymi wydaniami. Namawiam cię, by tam się znalazły twoje dzieła, bo może słuchacze będą chcieli właśnie je kupić od razu po naszej audycji.
Dziękuję i zachęcam, to postaram się tam dostarczyć, bo faktycznie to jest dobry pomysł, żeby...
nie poprzestałeś na laurach. Wiem, że w roku twojego jubileuszu również sprężasz siły artystycznie. Na co możemy liczyć? Jakie nowe dzieła?
A zanim o nowych dziełach, to jeszcze powiem, bo w roku poprzednim, 2023, utwór Septem Sidera, siedmioczęściowy utwór napisany do słów Kopernika, był wykonany w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Także no to taka światowa półka trochę, z czego się bardzo cieszę. I będzie wykonany w kwietniu tu w Kaliszu przez Filharmonię Kaliską. Zachęcam do udziału w koncercie od razu. Natomiast w tym roku mam w planie napisanie 10 utworów, najpierw na skład kameralny, a potem przerobienie też na orkiestrę, poświęconych osobom związanych z Kaliszem, czyli Adam Asnyk, Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, Adam Asnyk, Edward Scholz-Rogoziński, Malapert, jezuita mieszkający w Kaliszu.
Właśnie, powiedz, kto to jest, bo nasi słuchacze mogli pierwszy raz słyszeć to nazwisko.
Ja też nie znałem, dopiero się jakby zapoznałem i tutaj jestem pełen uznania dla Malaperta, jezuity, który mieszkał w Kaliszu i zajmował się badaniem plam słonecznych jeszcze przed Kopernikiem. Także astronom, który no, tutaj w Kaliszu działał.
Nawet niektórym Kaliszanom nieznany, ale jest taki
ale
czas,
w świecie
żeby go właśnie,
znany, właśnie. W Kaliszu
właśnie, żeby
nieznany,
go troszeczkę spopularyzować. I muzyka jest chyba dobrą okazją do tego. I kto jeszcze jest w tym gronie?
Jeszcze w gronie będzie błogosławiona Jolenta, Bolesław Pobożny, Mieszko III Stary.
A gdybyś rozszerzył jeszcze na powiat kaliski, to ja bym cię namawiał, jeszcze jedna postać jest bardzo istotna tutaj. Maria Kunc, która obok była w klasztorze Cysterek, również znakomity astronom i ważne dzieła astronomiczne pisała. Jakbyś połączył ją z Malapertem albo jakoś dodał ją do tego, to może byłaby no, światowa sensacja nawet.
Super pomysł, bo na razie wymieniłem 9 osób, bo na tą 10 czekamy, także...
Może to będzie kandydatura Marii Kunc. Wiemy o planach, a jak będziesz świętował jubileusz?
Jubileusz planujemy zrobić, czy jakby przeprowadzić 16 czerwca w Katedrze Kaliskiej poprzez koncert, no taki biograficzny trochę moich utworów. Będą wykonane 3 właśnie z tych 10 części poświęconych Kaliszowi, czyli błogosławiona Jolanta, Bolesław Pobożny i Mieszko III Stary. No i inne utwory z moich, właściwie z mojego repertuaru takiego kompozytorskiego.
To już o działalności artystycznej troszeczkę powiedzieliśmy, ale również musimy powiedzieć o studium organistowskim, ważnej instytucji działalności naszej diecezji. Kiedy powstało i dlaczego?
Studium powstało w 1992 roku, w roku powstania diecezji i właściwie jest pierwszą instytucją diecezjalną, powołaną zaraz przez księdza biskupa Stanisława Napierałę i jeszcze w marcu właściwie zaczęło działalność, także pierwszy dyrektor ksiądz Władysław Mroziński już w tym pierwszym roku miał kandydatów i zaczął uczyć bezpośrednio. Najpierw było u jezuitów, miało miejsce studium organistowskie, a z czasem przeniosło się tutaj na teren seminarium i ma osobny budynek koło seminarium. No i działa cały czas.
A od kiedy ty szefujesz tej instytucji?
Od 2013 roku, czyli już 11 lat jestem dyrektorem. I w sumie teraz mamy 32 słuchaczy. Studium trwa 5 lat. Są dwa kierunki, kierunek kantorski i organowy. No i mam nadzieję, że przyczynia się to studium do lepszej pracy diecezji, do pogłębienia liturgii, żeby organiści właściwie mieli dobre wykształcenie.
Wiemy, że no, muzycy, organiści, wiemy jaka jest ich rola, oprawa liturgii, mszy świętej, pogrzeby, śluby, wszystkie uroczystości kościelne. A mówiłeś o kantorach, to jest mniej popularna funkcja u nas w kościele?
Tak, bo organista współczesny łączy dwie funkcje, kantora i organisty. Natomiast no, właściwie powinny one być rozłączne. Organista powinien się zajmować graniem i prowadzeniem właściwie muzyki, natomiast kantor powinien zajmować się prowadzeniem śpiewu czy przewodniczeniem śpiewu ludzi. No, w Polsce jest to połączone, ale nie musi tak być. I czasami są parafie, gdzie nie ma organów, a osoba prowadząca śpiew jest i ta muzyka jest. Właśnie dlatego jest zapotrzebowanie na takie osoby. Mam nadzieję, że w przyszłości to też będzie taki ważny punkt w kościele. Żeby...
Czy kantorzy animują schole parafialne, chóry, tak? To jest też ich funkcja.
Tak, tak. To też jako dyrygent chóru, dyrygent scholi, żeby przygotować ludzi, no i odpowiednio poprowadzić w czasie liturgii.
Tak często mówi się, pan organista. Panem organistą był Bach, Beethoven chyba też. Dopiero później, zgłębiając historię tych ludzi, dowiadujemy się, że to są muzycy, którzy musieli się kształcić 20 lat, by móc spełniać swoje funkcje, a później no, w kościele oczywiście są takimi trochę ludźmi orkiestrami. Od wszystkiego. Od organów, ale właśnie i od scholi, od chóru, od każdej oprawy działalności muzycznej. Jak można podzielić te wszystkie funkcje? Powiedz, z jednej strony studium organistowskie, uniwersytet, katedra. Jak sobie radzisz z tym w ciągu tygodnia? Czy doba nie jest za krótka? Jeszcze kompozycje.
No tak. No, trzeba sobie faktycznie ułożyć ten plan. To nie może być takie no, przypadkowe, że na ten tylko no, według rozkładu dnia.
A powiedz o tym najintensywniejszym dniu. Jak wygląda twoja niedziela?
Niedziela no, jest bardzo intensywna, ale nie jest najintensywniejszym dniem, bo najintensywniejszym, o trudne słowo, jest sobota. I w sobotę w tamtym roku miałem 17 godzin co sobotę w planie 17 godzin zajęć od mszy rannych, dwóch mszy w katedrze. Później już o 7:30 miałem organy. No i później
studium,
zajęcia...
Tak, studium,
tak, tak, w studium. Później zajęcia indywidualne ze studentami. Później znowu w katedrze msza i później zajęcia. Także zaczynałem o tej 6:30 mszą rano w katedrze, a kończyłem zajęciami w studium o 20:30. I non-stop. Właściwie... Czasami nawet obiadu się nie zjadło, także na tym. Natomiast niedziele faktycznie są też intensywne, czy święta, no ale to wszyscy organiści wiedzą, że no, trzeba się poświęcić i trzeba zgodzić się na to, żeby... No,
zacznijmy od tego, ile mszy jest w niedzielę w katedrze.
W katedrze jest 8 mszy. Było 9, ale teraz ta 9 jest sprawowana przez Ukraińców tutaj w obrządku
grekokatolickim.
Tak, i wtedy organista nie jest potrzebny. Zresztą oni tam swoje tradycje inaczej śpiewają, także na ten. Natomiast 8 mszy to i tak jest no, duży wysiłek i dużo. Tym bardziej, że pomiędzy mszami też jakby człowiek no musi być w kościele, do domu się nie zdąży, tylko no, cały czas...
Jak nauczyciele w szkole, masz okienka po prostu pomiędzy mszami.
Okienka,
a czy
tak.
Masz tam jakąś leżankę, koc, poduszkę?
Poduszkę mam, a leżanki nie, ale mam fotel wygodny. Zachęcił mnie profesor Madziała, bo było krzesło zwyczajne takie. On mówi, Krzysztof, musisz tutaj sobie wygodny fotel zainstalować, żeby te godziny były też komfortowo, żeby to wpłynęło na ten... Mówię, tak, profesor ma rację i tak zrobię.
No, żeby mieć siłę na następnej mszy zagrać, to musisz odpocząć.
Tak.
A w poniedziałek, czy jak żona mówi dzień dobry, to ty odpowiadasz jej, czy tylko rzężenie słychać? Już głos zdarty do cna.
W niedzielę faktycznie już wieczorem to z głosem jest kiepsko. Zresztą no, to ludzie słyszą, że jak się odpowiada amen, to już ciężko z głosem. Ale w poniedziałek po nocy myślę, że wszystko normalnie jest, także...
No, lata doświadczeń, 25 lat doświadczeń, a w ogóle to troszkę więcej, prawda? Bo twój artystyczny jubileusz jest troszkę bogatszy.
Tak, bo 10 lat wcześniej grałem w Nowych Skalmierzycach. Pozdrawiam wszystkich Nowych Skalmierzyc. I prowadziłem chór, byłem też organistą, z tym, że tam tylko niedzielę grałem. Także to takie, nie było jeszcze na pełny etat praca, ale grałem 10 lat, z czego jestem dumny, też wcześniej przed katedrą.
Jeszcze chciałem cię zapytać o takie ważne dla ciebie wydarzenia związane z muzyką, może z kościołem, może z organami, tak jak mówiłeś o graniu dla Jana Pawła II. Może coś takiego jeszcze pamiętasz w swoim dorobku artystycznym, w swojej historii?
W Nowych Skalmierzycach, jak prowadziłem chór, było też spotkanie chórów w Jarocinie. Tam chyba poświęcenie kościoła było. I wtedy wszystkie chóry były z prymasem Glempem, o ile pamiętam. To też duże wydarzenie i to pamiętam. Natomiast tyle było wydarzeń i ingresy tutaj w katedrze i różne uroczyste msze, Nie mam jakiegoś takiego wydarzenia.
A zdarzenia anegdotyczne, śmieszne? Naciska szefa, odzywa się C? Czy coś innego w organach?
Czasami tak, zdarzały się. Z anegdot to po prostu po studniówce kiedyś byłem i na kazaniu zasnąłem. I słyszę, serdeczna matko, zrywam się do organów, biegnę, dograłem do końca i później proboszcz się pyta, co organy się popsuły? Nie, księże proboszczu, zasnąłem.
Zdarza się. Człowiek jest tylko człowiekiem, no, nie tak. Maszyną. Jeszcze chciałem się zapytać, Krzysztofie, czy twoja muzyka również rozbrzmiewa w świecie? Rozumiem, że wykonujesz ją ty w katedrze, kaliskie chóry, związane z tobą bliskie osoby, muzycy, wokaliści, ale czy jest ona również znana w świecie?
Myślę, że tak, mam taką nadzieję. No, takim zdziwieniem moim było, kiedy odnalazłem w internecie nagranie mojego magnifikatu wykonane przez chór Uniwersytetu z Filipin.
No proszę, to tak, także drugie nawet, antypody. Że
tak, powiem. No właśnie, także ta muzyka się rozchodzi i gdzieś jest znana, a kompozytor nie ma wpływu, kto gdzie śpiewa.
Może się tylko cieszyć, że jego dźwięki rozbrzmiewają na drugim końcu świata.
Oczywiście.
Warto chyba powiedzieć, zachęcić młodych ludzi, którzy rozważają swoją przyszłość związaną może z grą na organach, kościołem. Jakie są warunki przyjęcia do studium organistyckiego? Ty jako dyrektor tej instytucji możesz nam troszeczkę powiedzieć.
Warunkiem jest posiadanie predyspozycji muzycznych, czyli słuchu i głosu. Sprawdzamy, jak człowiek śpiewa. Jeżeli ładnie zaśpiewa, to w większości się dostaje. Nie trzeba mieć jakichś specjalnych szkół, bo można od zera zaczynać, chociaż zachęcamy i właściwie na pierwszy rok powinno się przyjmować osoby, które skończyły pierwszy stopień szkoły muzycznej, czyli właściwie po 4 lub po 6 latach, zależy jakim tokiem ta szkoła muzyczna się rozwijała. I wtedy na pierwszy rok możemy przyjąć. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna od zera, czy jeszcze nie jest na tyle pewny w graniu, no to proponujemy jeszcze tak zwany rok przygotowawczy, kiedy podstawy uczymy od zera właściwie wszystko się zaczyna.
Mamy nowy rok, kiedy kandydaci powinni się zapisywać? Jak to wygląda?
Egzaminy wstępne są w czerwcu, także zapisy od początku czerwca czy w maju już trwają i w czerwcu są pierwsze egzaminy, a druga tura właściwie, czy tam drugi termin egzaminów jest pierwsza sobota września. Także jeszcze, jeżeli ktoś by się nie zdecydował do czerwca, to jeszcze przez wakacje ma czas, żeby...
To jest też przygoda artystyczna, muzyczna, prawda? Bo oprócz gry na instrumentach, słuchacze tego studium również są chórzystami.
Tak, chórzystami rozwijają się w ogóle muzycznie, rozwijają się religijnie też. I z czego się cieszę, bo akurat studium łączy dwa takie elementy, które bardzo człowieka ubogacają. Jest to wiara w Boga, bo wszyscy słuchacze powinni być wierzący i po to przychodzą, żeby służyć w przyszłości właśnie Kościołowi i w Kościele grać Panu Bogu. Natomiast drugim elementem jest muzyka. No, sama muzyka też jest czymś, czemu warto poświęcić czas.
Z jednej strony możemy pogłębić swoją wiarę, poznać liturgię dogłębnie, prawda? I również rozwijać się artystycznie. Drodzy Państwo, w roku swojego jubileuszu organistowskiego i jubileuszu artystycznego gościem Radia Rodzina był Krzysztof Niegowski, doktor Krzysztof Niegowski, muzyk, organista Kaliskiej Katedry. Dziękuję Ci, Krzysztofie, za spotkanie. Do zobaczenia.
Dziękuję
i
bardzo.
Zapraszamy na Twój jubileusz.
Zapraszamy, tak, 16 czerwca.
Gość dnia w Radiu Rodzina.